A w studiu zapowiadana Aleksandra Młynarczyk-Gemza, autorka książki Zapiski, Wariatki. Witam cię bardzo serdecznie, witaj.
Dzień dobry.
Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Znak i mimo, że jest na rynku właściwie od kilku dni, to dużo o książce się mówi i to jest dla mnie bardzo fajne i ważne. Albowiem tytuł może trochę prowokować, no ale też nazywa rzeczy po imieniu. To, że zapisujesz, to po pierwsze, a po drugie nazywasz się wariatką i powiedz, czemu się zdecydowałaś na taki tytuł, który cię dotyka, stygmatyzuje i na dodatek, tak potocznie rzecz ujmując, jest faktycznie jakoś prawdziwy, tak?
Chyba motywów było wiele. Ale wydaje mi się, że chciałam wyjąć to z ust osób, które ewentualnie chciałyby mnie skrytykować po przeczytaniu książki też. Gdyby na przykład uznały, że tutaj zbyt właśnie swobodnie mówię o kobiecej, powiedzmy, cielesności, jakby może przesadzam trochę, łamię tabu nadmiernie, opisując te sceny z psychiatryków. No i czułam, że gdyby to się komuś nie podobało, to na pewno ten epitet by rzucił, tak, że to jakaś wariatka napisała. Więc może chciałam tej sytuacji
zapobiec jakoś.
Zapobiec,
dobry,
tak.
Dobry zabieg.
Też słyszałam, że można to traktować jako takie właśnie, nazywa się to przechwycenie stygmatu, czyli że prościej mnie samej w tym języku nazwać siebie. Natomiast trudno byłoby pewnie usłyszeć to z zewnątrz, ale chciałam też sprowokować może właśnie do...
Nie, to tytuł jest prowokacyjny i to się udaje.
Też do takiego rozmyślenia na tym w końcu, czy mamy prawo nazywać kogoś wariatem, czy nie i co za tym idzie? Czy na przykład powiedzenie, że ktoś zrobił coś źle, a my mówimy o nim, że jest chory? Jakby czy to jest sensowne, czy tutaj jednak niepoprawnie się wyrażamy?
No, twoja książka otwiera wiele takich frontów i stawia wiele takich pytań. Jeśli pozwolisz, to przedstawię cię słuchaczom, chociaż słuchacze akurat naszych radiowych audycji poświęconych sztukom wizualnym znają cię bardzo dobrze, albowiem śledzę cię od ładnych kilku lat z wielką też dla mnie jako obserwatorki sztuk wizualnych satysfakcją. A poznałyśmy się na jednej z twoich wystaw. Jeszcze zapytam, jesteś już tą doktorą, czy jeszcze jesteś w trakcie?
Czekam na obronę, także nie mogę się jeszcze legitymować tym tytułem. Nie mam problemu, czy jestem doktorem, doktorą, czy panią doktor. Na razie mogę to pominąć.
Ale chcę to podkreślić, że moje dojście do twojej książki i do rozmowy o twoim wariactwie, tutaj cudzysłów, było jednak przez sztuki wizualne.
Kupiłaś też moją pracę jeszcze wcześniej.
No, to prawda. No, ale to jest zupełnie inna historia. To jest moja, że tak powiem, prywatna sprawa. Tak. Zresztą bardzo lubię te prace i chętnie zdarza mi się sięgać do tej teczki.
Ode mnie nie tak często ludzie kupują pracę, więc akurat bardzo się cieszę.
Tak, ale to jest jakby zupełnie nasza historia, która przez przypadek się przydarzyła, ale powiem ci, że byłam zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że napisałaś książkę, że ukaże się w Znaku, czyli w poważnym wydawnictwie i że pisanie, oprócz tego, że zajmujesz się sztukami wizualnymi na pełen etat, że pisanie to jest, no właśnie, to jest ważna rzecz dla ciebie. Mogłabyś tutaj to pole jakoś dodefiniować? Czym ono jest dla ciebie, artystki wizualnej? O, to jest to pytanie, które chciałam zadać. Po 4 minutach mi
ja
się udało.
Ja teraz sama będę miała problem z tym, jak się nazywać, bo to już tak często pada performerka, fotografka, artystka multimedialna, wizualna. I teraz ja już nie wiem, czy jeszcze pisarką mogłabym być.
Oczywiście, że tak.
Chyba najbardziej to słowo jednak artystka mi się wydaje pełne i może nie trzeba tego dookreślać bardziej. Natomiast to nie jest tak, że zaczęło się od sztuk wizualnych, bo już jako dziecko prowadziłam dzienniki i zaczęłam mając lat 10. Robiłam to bardzo rzetelnie, systematycznie i teraz też mam taki okres, że wracam do tych zapisków, szczególnie z lat, no to 98, 2002, czyli jak miałam 10, tam powiedzmy 13 lat. I zaskakuje mnie to, że już wtedy zakładałam, że jest czytelnik, że opowiadam historię komuś. Ta przygoda z dziennikami się jeszcze toczyła. Na pewno pisałam je do 19 roku życia. Później miałam dużą przerwę, ale gdzieś na dalszym etapie życia znowu mi towarzyszyły i wkrótce też te dzienniki mają częściowo się ukazać. Właśnie Fundacja Razem Pomodża zdecydowała się na to, że wspólnie je wydamy. One będą wzbogacone jeszcze fotografiami, więc mojego autorstwa, więc tutaj
czyli
mam nadzieję...
Te rzeczywistości.
Tak, mam nadzieję, że tutaj właśnie to pytanie, to czy to jak jedno, a jak drugie, może w końcu się połączy, bo też teksty są bardzo emocjonalne, osobiste, natomiast fotografie tam w tym projekcie pokazują puste przestrzenie i mam wrażenie, że jedno uzupełnia drugie. I tak też sobie myślę, że to jest tak, że jeżeli pracujemy językiem, słowem, to ponoć działa nam tam, nie wiem już która, ale jedna z półkul mózgowych. Natomiast kiedy pracujemy obrazem, to sięgamy do działania tej drugiej. I właśnie tak sobie to jakoś ustawiałam, że pisanie, myślenie jest czymś bardziej przynależnym do tej sfery świadomości, intelektu, natomiast malowanie, praca z obrazami, fotografowanie, wydawało mi się, że tam można bardziej dogrzebać się do czegoś nieświadomego, podświadomego, symbolicznego.
No, to brzmi naprawdę rozsądnie.
Miałam takie etapy, na przykład, że świadomie chciałam się wycofać z tego języka. Pragnęłam jak najwięcej energii przeznaczyć na to, żeby właśnie dokopać się gdzieś przez obrazy i nawet jakby odrzucałam myśl o czytaniu książek. Nie chciałam tego robić.
Bardzo dobrze cię rozumiem i wiesz, że zaczyna się to układać coraz bardziej, bo pamiętam moje pierwsze spotkanie z twoimi zdjęciami i było w nich to świadomość, że masz pogłębiony wgląd, przepraszam za jakąś tautologię, była dla mnie oczywista, tylko tego też nie umiałam od razu nazwać, ale to się wyczuwało, że to nie są portrety, tylko to jest bardzo taka skomplikowana robota, którą wykonujesz. Nie tylko po prostu budujesz kadry, ale również nawiązujesz relacje. To jest cała historia. I teraz ta potrzeba wglądu, ta potrzeba analizy właściwie zaczyna tylko uzupełniać ten obraz i wszystko to się zaczyna łączyć bardziej. I ta świadomość, że zapisywanie gdzieś było od samego początku, może nawet wcześniej niż obrazy, tak?
Tak, i też na pewno często pada pytanie, czy to jest dla mnie arteterapia i czy wszystko, co robię, jest w ogóle arteterapeutyczne.
Aha, ale nie było tego pytania na mojej liście i na pewno by go nie było, ale jeśli właśnie, chcesz na nie odpowiedzieć, proszę bardzo.
Mogę tylko zaznaczyć, że właśnie dużo wcześniej była ta decyzja o zajmowaniu się sztuką. Czy to pisanie, czy to na etapie też wczesnodziecięcym jakieś rysowanie. Później jako nastolatka właśnie zdecydowałam się bardzo dużo szkicować podglądanych postaci w parkach, w jakichś tam sytuacjach takich ulicznych. Lubiłam ze szkicownikiem siedzieć i tak podglądać trochę. Często też fotografowałam analogiem, to wtedy jakoś też się zaczęło, więc Zawsze jedno przeplatało się z drugim, czyli pisanie z obrazami. Natomiast rzeczywiście to się dzieliło na różne etapy, co pracowało mocniej w danym okresie.
Dobrze. Teraz zastanawiam się, jak delikatnie, uprzejmie, z szacunkiem zadać ci to pytanie o chorobę. To może powiedzmy, co to za choroba, bo to jest taka choroba, która robi wrażenie.
Piorunujące wrażenie. No. Diagnoza to schizofrenia. F20 w skrócie. Na początku chorowania, czyli jak miałam 19 lat, nazywała się nieco łagodnie jako epizod psychotyczny. Potem jeszcze była szansa, że chwilę się tak ponazywa. A później już pojawiło się to słowo po drugim chyba epizodzie schizofrenia. Najpierw paranoidalna, więc też nie brzmi miękko.
Nie.
Ale instruowano mnie, że to też jest celem możliwości uzyskania refundacji na leki, ubiegania się o różne świadczenia zdrowotne.
To może trochę na wyrost, tak? Taka To trochę na wyrost.
Żeby ci pomóc, tak.
A może trochę tak opiekuńczo ze strony środowiska lekarskiego, bo akurat tutaj w Krakowie bardzo doceniam zespół, gdzie się leczę.
Mhm. A gdzie się leczysz?
To jest na placu Sikorskiego. Chyba teraz Medinorm, taka jakaś nazwa.
To jest ten niewielki budyneczek taki po środku placu? Czy...
To jest plac Sikorskiego 2 bodajże. Mhm. To też taki ośrodek, który wydaje mi się, że prowadził doktor Cechnicki. Ja sama nigdy go nie poznałam, ale słyszałam, że to taka istotna figura polskiej psychiatrii. I wydaje mi się, że oni kontynuują trochę myśl Kępińskiego, przynajmniej w ich przestrzeni dużo jest plakatów przywołujących cytaty z niego. Dla mnie samej czytanie Kępińskiego było niezwykle pomocne.
No jasne. No dobrze.
Mogę jeszcze o diagnozie naprawdę.
Tak, powiedz.
Bo może warto też powiedzieć o tym, że...
Bo cały czas się zastanawiam, jak być uprzejmą i delikatną, prawda? Ale nie wiem, dlaczego uważam, że powinnam taka być, skoro napisałaś o rzeczach naprawdę... No,
wydaje mi się, że w każdym jednak konfrontacja właśnie z tym choćby słowem schizofrenia i z tym, jak się zachowywać wobec osoby, która już nawet ogłasza, że takową diagnozę ma.
Że wariatką jesteś, prawda? No jak to tutaj głosi tytuł twojej książki.
Że może bywać.
Że możesz bywać, bo rozmawiamy i właśnie. Państwo starają się właśnie wsłuchać, czy aby na pewno. Nie, to jest normalna rozmowa.
No. Mój psychiatra często mówi, że bardzo różne jest to chorowanie i też, że żeby nie przywiązywać się do brzmienia nazwy diagnozy, ponieważ tak naprawdę każda osoba ma kompletnie inne objawy i przebieg tak zwanej schizofrenii u każdego jest różny i właściwie w psychiatrii powoli następuje już ponoć taki trend, w którym coraz mniej będzie się stawiało tą diagnozę, a coraz bardziej, nie wiem, może opisowo mówiło o przeżywaniu objawów przez pacjenta. Są osoby, które na leki reagują, są osoby, które na leki nie reagują, są takie, które mają cały czas objawy wytwórcze i mimo brania leków nie mogą ich wyciszyć, a są takie, które mają okresy bardzo długie remisji. Akurat mam to szczęście, że do takiej grupy należę. Najdłuższa remisja to było 10 lat. I wówczas w zasadzie nie mam jakichś, nie jestem inna w funkcjonowaniu niż przeciętni ludzie. Może to, co mogłabym zauważyć, to oczywiście mam skłonność do jakiejś takiej większej skali nastrojów, pogłębionej emocjonalności. I chyba jeszcze ważne jest to słowo ambiwalencja, czyli taka... taka zdolność jednocześnie odczuwania stanów nacechowanych pozytywnie i negatywnie względem jednego zjawiska.
Jakiś przykład podać?
Czyjeż na przykład wobec jakiejś sytuacji, na przykład powiedzmy leczenia się u mojego terapeuty, mogę jednocześnie mieć odczucia, że to jest wspierające, że on jest dla mnie wartościową osobą i bardzo doceniam nasze spotkania, a równocześnie mogę sobie myśleć, nie, on nie daje mi tyle, ile ja potrzebuję, nie, te rozmowy nie są takie, jak powinny być, nie, psychoterapia i tak z gruntu jest nierówna, ponieważ pacjent mówi wszystko, psychoterapeuta jakby nie odsłania się w ogóle. Więc i naraz te dwie myśli, że cieszę się, że mogę z tego skorzystać, a równocześnie, że tak naprawdę to i To nie jest panaceum.
A to jest jakiś powidok twojej choroby?
Ambiwalencja? Tak? Mówi się, że w ogóle schizoafektywność, czyli już nawet nie to, że ktoś ma schizofrenię, ale że jest w spektrum tak się to nazywa.
Czyli mogłoby dotyczyć to również tej sytuacji, że cieszysz się, że mówisz o książce, ale z drugiej strony ja zadaję ci jakieś niezbyt fajne pytania, prawda, które sprawiają, że musisz mówić o tym, co było niedobre.
Tak, albo... Znaczy, wydaje mi się, że to normalni ludzie, tak zwani normalni, albo że w ogóle ludzie po prostu znają też tą ambiwalencję, ale u mnie ona jest jakoś szczególnie nasilona. Aha. To się też łączy, to się nazywa się ambitendencja i ambisentencja, czyli że można naraz mówić A i B. Hmm. I one się nie wykluczają.
Znaczy, ale ja cię rozumiem. Dobrze, no tak kulturalnie rozmawiamy i jakby cieszymy się, że akurat tak.
Mnie bardzo zależy na tym, żeby być zrozumiałą i że właśnie myślę, że ta książka też jest po to napisana i że może nawet tam jest dużo, dużo A, B, C, D i jeszcze, bo ona jest gęsta, jak słyszałam, ale no to jest też trochę taka walka dla mnie samej o to, że to nie, to ma strukturę i okej, to jest odjechane, to jest bajkowe, to jest może kosmiczne nawet, ale też bardzo realne, ale jakby to się trzyma i odbiorcy bez diagnozy także będą mogli skorzystać na przeczytaniu.
Tak, ale to, o czym mówisz, jest bardzo ważne i bardzo też potrzebne, bo no, oczywiście, że stygmatyzuje się osoby, mówiąc krótko, chorujące psychicznie. To ciągle jest proces, który trwa. Ja też chciałam powiedzieć o tym, że nie żałujesz nam, bo w tej chwili właśnie rozmawiamy tak kulturalnie no, o tym, co ci się przydarzyło, no wiadomo, remisja, więc dobrze, gadamy, siedzimy, książka powstała. Niemniej jednak są tak mocne momenty w tej książce, że no, one są właściwie bardzo takie, no, są drastyczne. Są to drastyczne opisy, bo to, co ci się przydarzyło, to właściwie jest taką, mogłoby być no, takim klasycznym elementarzem tych różnych opresji, które spotykają osobę chorą psychicznie, czyli uwięzienie, czyli leki, które powodują potworne skutki uboczne, czyli ta świadomość, że jedziesz tramwajem i wydaje ci się, że po prostu cały świat spiskuje przeciwko tobie. I to są takie rzeczy, które się wydaje, że przydarzają się innym, a ty zaliczyłaś to. Tak, i teraz powinnaś powiedzieć, jak brzmi pytanie. Nie, ja otwieram temat do rozmowy.
Tak, no w końcu sobie pozwoliłam wyłożyć wszystkie karty na stół, opisać przypadek przebiegu schizofrenii na własnym, na własnej osobie, na własnej historii. Ważne myślę jest tutaj zaznaczyć, że książka nie jest autobiografią, tylko też jest skręceniem mocnym w literaturę.
Tak,
i w świadomą zabawę.
To miałam w dalszej części scenariusza, ale wchodźmy w to.
Świadomą zabawę językiem, formą literacką.
Czyli są tu informacje, by tak rzec, nieprawdziwe, niebiograficzne, nieautobiograficzne?
Powiedzmy, że są przeskalowane różne treści. Na pewno też zmienione są imiona, zmienione są miejsca, nazwy ulic. Imiona psów nie są zmienione. Ale dużo rzeczy jest podkoloryzowanych świadomie. Trochę tak, jakbym patrzyła na rzeczywistość, która podrzuca mi jakąś konstrukcję, ale później w różnych miejscach ja ją sobie rozciągam, rozbudowuję, przygarniam z niej coś mocniej albo stwierdzam, że tak, to jest dobry temat, żeby jeszcze bardziej w niego wejść. Tak ostatnio też ktoś mi zasugerował, że on trochę widzi, jakbym z siebie robiła lalkę wudu. Jakbym takie najgorsze rzeczy o sobie w końcu wywalała na zewnątrz. Ale też jest mi to trochę potrzebne, dlatego że te najgorsze rzeczy nie przydarzyły się, kurde, jednak z mojej winy, tylko no, jest to chorowanie i to, czego zawsze musiałam się wstydzić, czyli zapinanie w pasy, siedzenie w szpitalach, przymusowe leczenie, skutki uboczne, no, opresja polskiej służby zdrowia psychiatrycznej, gdzie po prostu na Wrocławskiej naprawdę nie można przez miesiąc było zjeść nic normalnego. Więc chciałam tej drastyczności. To było drastyczne i dlatego też brzmi drastycznie.
Otworzyłam sobie na jednym z cytatów. Muszę ci powiedzieć, że w pewnym momencie przestałam zaznaczać te cytaty, bo właściwie ta cała książka jest do przeczytania i do podrzucania. Ma w sobie oprócz tego, że jest jakąś niezwykle epicką wypowiedzią, to też jest, ma w sobie tę lapidarność takich fraz, które wchodzą i fantastycznie syntetyzują. Akurat mi się na kosmicznym głównie otworzyło, ale nie to miałam w tej chwili nam zaproponować do dalszej rozmowy. O, widzisz. Ha. Chciałam coś innego znaleźć, ale wszystko, co pozaznaczamy, jednak dotyczy twojej sztuki. Więc tak naprawdę ta opowieść o schizofrenii i o tej opresji, o tej przykrości, o dochodzeniu do zdrowia również, bo o tym jest przecież również książka, która sama w sobie jest dochodzeniem do zdrowia, prawda? Proces jej pisania, myślę, że był jakąś formą terapii, tylko nawet nie wiem, czy takiej świadomej tak naprawdę.
Na pewno tak, ale myślę sobie, że też może zadziałało coś takiego, że jako wariatka miałam prawo bardzo dużo przemycić rzeczy, mm-hmm. których wcale za wariackie nie uważam. Czyli moje różne obserwacje dotyczące tego, jak trudno jest funkcjonować w społeczeństwie, jak dużo na przykład wymaga się od osób pracujących na etatach w niedobrze opłacanych pracach, jak trudno jest dobrze zacząć funkcjonować i zarabiać na siebie jako artystka. Też dużo tematów poświęconych kobiecemu ciału, mm-hmm. menstruacji. Usłyszałam też komentarz, że dość mocno, jak na polską literaturę, pisze o seksualności. I wydaje mi się, że pod tym szyldem wariatki, do którego tym razem podchodzę w cudzysłowiu,
Za dużo piszesz o seksie, to znaczy, że piszesz w ogóle...
Nie, że za dużo, tylko że jak na polską literaturę kobiecą, to ciągle jest dużo. Tak usłyszałam od osoby zajmującej się właśnie literaturą i pomyślałam sobie, że może miałam lepiej ten temat przepracowany w sztukach wizualnych, bo tam ciało, seks, kobiecość, oczywiście. To jakby teraz jest mocno na tapecie i to też prawda. Od lat 70. kobiety działają, żeby różne poziomy emancypacji stały się możliwe. Więc tutaj jako tak zwana wariatka...
To bardzo ciekawe, przepraszam, zatrzymajmy się chwilę, bo rzeczywiście ja też zwróciłam uwagę na to, że często w tej książce chodzisz z kimś do łóżka, ale że przecież no, to jest chyba normalne w życiu ludzi, że... Natomiast ty o tym piszesz, to może rzeczywiście jest takie nietypowe.
Usłyszałam, że osoba znająca się na literaturze była zadziwiona opisem cipki, gdzie jest taki moment, w którym piszę, że od zawsze wydawało mi się, że określenie siusia nie bardzo do niej pasuje. I to kogoś zdziwiło. Ale też wracając jeszcze do tej wariatki, wydaje mi się, że też figura szalonej wariatki może blisko też jest jakaś wiedźma i czarownica, która już trochę bardziej w naszej kulturze staje się częstszym zjawiskiem, bo jest coraz więcej książek, wystaw, które odwołują się do tej właśnie
przestrzeń wypchnięcia różnych rzeczy, w których jednakowoż możemy być w miarę swobodne, prawda?
Tak, ale ona ciągle pracuje jednak na obrzeżach. Tak?
Oczywiście,
kultury.
Margines jest tutaj. Oczywiście, no ale jest, istnieje i...
Możliwe, że nawet właśnie wcześniej w sztukach wizualnych prościej było mi sięgnąć po tą figurę czarownicy. I cały projekt, który robiłam z kobietami w stronę integracji cienia fotorytuał, jakoś rezonował z tą opowieścią o ciele, o kobiecości. Tam też oddawałam kobietom głos, zgadzałam się na to i starałam się inicjować takie sytuacje, w których te opowieści będą przekraczały tabu kulturowe związane z kobiecą seksualnością, cielesnością. I mam wrażenie, że to też bardzo mnie odblokowało, że pomyślałam sobie, że skoro można przekraczać tabu, takie dotyczące jakiegoś zbiorowego problemu, to właściwie mój indywidualny problem związany z diagnozą też jakoś dziwnie jest pozostawić w tej strefie tabu. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta praca z dziewczynami, którą zrobiłam, wzmocniła mnie, dodała mi mocy i pozwoliła pociągnąć ten wątek pracy ze wstydem, stereotypami.
Piszesz w książce tak, w cudownym rozdziale o uzdrowicielach, bo właściwie założyłam, że nie będziemy książki opowiadać, ale No jest mnóstwo też bardzo śmiesznych rzeczy w twojej książce. To jest właściwie cudowne, bo być może państwo mają wrażenie, że to jest jakaś ponura opowieść o rzeczywistości szpitali psychiatrycznych też, ale rozdział o ozdrowicielach jest bardzo śmieszny. I tyle. Odsyłamy do lektury. Niemniej jednak na marginesie tej opowieści o uzdrowicielach piszesz tak. Wiadomo, że osoby chorujące się spotykają z uzdrowicielami. To jest dosyć powszechne zjawisko. Moją ulubioną strategią artystyczną, pisze Aleksandra Młynarczyk-Gęza, autorka książki dzisiejsza gościni, jest wyjmowanie sobie z głowy treści, które wydają się najbardziej niestosowne, obrzydliwe albo wstydliwe. I to jest właściwie to, o czym rozmawiamy. No, niestosowne, to znaczy inni uważają te rzeczy za, że takie są, prawda? A jednocześnie takich o charakterze uniwersalnym. No i to jest właśnie klucz. Wszyscy przecież tego doświadczamy.
Tak, tak mi się wydaje, że te wstydliwe kwestie to takie, które albo inni za takie uznają, albo my jesteśmy do tego przymuszeni, wytrenowani i w pewnym momencie nagle coś nam nie pasuje i zaczynamy zauważać to przesunięcie pomiędzy tym, co nam kazano myśleć, w co nas urabiano, a tym, co tak naprawdę pracuje. Mówię o tym wstydzie, o normatyzowaniu tego, co można o sobie powiedzieć, czego nie można, tak? Ale teraz chyba w ogóle dużo zawdzięczamy takiej pracy z otwieraniem się na różnorodność, inność, tak? Na różne przejawy seksualności człowieka, na różnorodny wygląd, różne postawy, tak? Więc wydaje mi się, że ta praca gdzieś też cały czas w tle trwa i może to też było dla mnie ogromne wzmocnienie.
Jeszcze jeden cytat. Powiedzmy, że przypadkowy cytat, bo w pewnym momencie przestałam jej zaznaczać, to jest z kosmicznego główna cytat, czyli rozdziału, który się tak nazywa. Ale właściwie on mówi cały czas o tym samym. Być może potrzebuje poprzez twórcze działania opowiedzieć o rzeczach najbardziej wstydliwych. Znowu. Takich, jakie większość ludzi wolałaby zataić. O tym rozmawiamy. Od zawsze towarzyszył mi głód duchowej czystości, a akty artystyczne kuszą obietnicą spowiedzi.
Ale właśnie wydaje mi się, że o ile w książce jest dużo humoru, takiego z kategorii, myślę sobie, Kurta Vonneguta, Woody'ego Allena, tak to sama rozpoznaję, to mam wrażenie, że jednak o sztuce wypowiadam się zawsze, no zawsze to nie wiem, ale wypowiadam się na serio.
Poważnie, oczywiście.
Poważnie i że tutaj, jeżeli siebie traktuję jako artystkę, i piszę o tym, co dla mnie znaczy działanie w obszarze sztuki i jak czytam innych artystów, to tutaj ujawnia się jakaś taka sfera może świętości mojej, jakiegoś sakrum i tego, że no właśnie mam wrażenie, że to taka rzeczywistość, w której naprawdę nie trzeba się niczego wstydzić i wszystko, co się jako człowiek doznało, może stać się jakimś materiałem do transformacji w stronę literatury czy sztuki. Dla mnie taką bardzo ważną figurą zawsze była Marina Abramowicz. I szczególnie lubię jej manifest artystyczny, w którym ona opisuje kim jest artysta. I przypominam sobie teraz, że pada tam słowo, że artysta musi cierpieć, ponieważ z cierpienia rodzi się najlepsza sztuka. Artysta musi długo przebywać w samotności. Artysta nie może z siebie robić dla samego siebie idola.
Z tym, że Marina często sobie zadawała ten ból, a tobie został zadany, prawda?
No, ale ona też pochodziła z terenu Bałkanów i tam toczyła się wówczas wojna, więc ja mam wrażenie, że ona traktowała swoje ciało trochę jako ciało uniwersalne i właśnie tak szamańsko
przeżywała to, tak.
Rozliczała na swoim ciele jakieś tak. traumy zbiorowe, tak to... Tak,
no, ale był to akt, był to gest. W twoim przypadku to było niezależne od twojej woli, prawda? Jest.
Tak.
No. To jest ta różnica. Czasem też jesteś okrutna w stosunku do ludzi, których spotykasz.
Tak słyszałam też.
No.
No, ale kto nie jest tak naprawdę, nie? Może właśnie tutaj pracuje ten zabieg, żeby nam przypomnieć, że kurde, że bywamy też okrutni i...
To też odsłaniasz. No, dla mnie to jest jeden z największych...
To nie jest...
To jest jedno z tych najbardziej drastycznych doświadczeń twojej książki.
Ja chyba nie jestem dumna z tego, że jestem okrutna. Nie, na pewno nie jestem z tego dumna i wolałabym okrutna nie być. Aczkolwiek no, ten cień, który już wcześniej w mojej twórczości się pojawiał, jest ważnym tematem i mocno się mu przyglądam. Czyli... Tego, co też dla mnie samej we mnie jest nieprzyjemne i trudne. Mhm. I pozwalam sobie tutaj głośno o tym mówić, co jest rzadką chyba praktyką społeczną, bo ludzie raczej przedstawiają się od strony superlatywów i chcą, żeby inni mieli o nich dobrą opinię. Mnie ten zabieg się nie podoba i właśnie wydaje mi się on też taką opresją kulturową po prostu. I możliwe, że ta zgoda na prezentowanie okrutności bohaterki, narratorki, też jest w ramach tej myśli. Bo to też nie jestem ja, tylko to jest narratorka.
Oczywiście, jest okrutną osobą. Zaczęłyśmy od...
okrutną wariatką.
Jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała dwa słowa o osobie, której dedykowałaś tę książkę, bo tak się złożyło, że o mało co się nie spotkaliśmy dzisiaj, nie spotkaliśmy w trójkę na antenie.
Tak, pod zapisem Forbarti ukrywa się postać Bartka Dobroczyńskiego, z którym spotkałam się dzięki pracy nad doktoratem, gdzie konsultowałam właśnie ten problem jungowskiego cienia z nim jako psychologiem. To wykładowca na UJ-cie. I tak potoczyła nam się współpraca, że po prostu się zaprzyjaźniliśmy i w pewnym momencie Bartek zaczął podrzucać mi najnowszą polską literaturę. Zabrałam się z zapałem za książki choćby Bez matek Miry Marcinów, czy później Pustostany Doroty Kotas. I uświadomiłam sobie, że ja też noszę historię, którą chciałabym zliteraturyzować i że właściwie od zawsze trochę mi o to chodzi. I próby, które podejmuję w sztukach wizualnych właśnie nie do końca mi pozwalają wszystko wyjaśnić, a właściwie to chciałabym. I zaczęłam tak trochę dla żartu z samej formy literackiej, dla bawienia się językiem, opisywać historie swojego życia, też te najmroczniejsze. Miała to być na początku właśnie opowieść dla Bartka, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest na tyle ciekawe, że będziemy o tym myśleć już nie tylko w kategoriach listów do przyjaciela, ale w jakichś po prostu, w jakiejś szerszej perspektywie. Niemniej z takim trybem listów do przyjaciela pisany był w zasadzie każdy rozdział, który przesyłany był do Bartka, później przegadywany. I możliwe, że ta forma pracy nad tak ostrym, mocnym tematem, wymagającym wewnętrznej konfrontacji, była tutaj bardzo przydatna, może niezbędna. Bazowe było to poczucie, że jest ktoś, kto z jednej strony się ze mną przyjaźni, z drugiej strony jest psychologiem i ma bardzo dużą wiedzę na temat schizofrenii, schizoafektywności, ambiwalencji, ambitendencji, ambisentencji i potrafi nagle te dwa poziomy połączyć, czyli emocjonalny, ciepły stosunek do mnie, a równocześnie rozumienie różnych moich też drobnych mechanizmów, relacji. Miało to niezwykle katartyczny charakter, bo w końcu mi się wydało, że dobra, ta osoba mnie rozumie, właściwie wszystko mogę jej powiedzieć. I z taką myślą opowiedzenia siebie komuś, kto rozumie, plus ma ciekawy, niebanalny, lotny umysł, więc dużo niedopowiedzeń zrozumie, okazała się tutaj dobrą metodą.
Tak, no, miałaś wspaniały przywilej takiego czytelnika, pierwszego czytelnika. Powiedz, jakąś wystawę planujesz, która... Właśnie, to koniecznie jeszcze.
Tak, teraz planujemy z Fundacją Razem Pomodża wystawę w Warszawie. Bardzo się cieszę, bo to będzie pierwsza niekrakowska indywidualna moja rzecz. Ma się odbyć jeszcze końcem roku tego. Będzie się łączyć z premierą tych dzienników, o których już tutaj wspominałam. I tam chcę przedstawić cykl autoportretów pod tytułem Przed szaleństwem. To jest cykl powstały w 2018 roku, parę miesięcy przed moim ostatnim epizodem psychotycznym. Wówczas skoncentrowana byłam na robieniu autoportretów czarno-białych, bardzo intymnych w charakterze. Myślę, że przypominających zdjęcia Franceski Woodman. I bardzo się cieszę, że będzie taka możliwość w końcu pokazania tego cyklu. I też myślę, że to się łączy z tym, że ten coming out już właściwie się zadział, a teraz będzie mógł mieć ciąg dalszy.
No i będziesz kontynuować twórczość literacką również. To jest dla mnie niezwykle ważne, że książka nie była tylko właśnie takim terapeutycznym epizodem, ale jest po prostu otwarciem nowej ścieżki.
Też mój dyplom magisterski na Akademii Sztuk Pięknych to był komiks 8.8 spotyka 9.9, w którym rozliczałam się z relacją z młodszą 11 lat córką byłego męża. I ta warstwa językowa rozmów, które były zaczerpnięte z realnych rozmów prowadzonych na Messengerze, była bardzo istotna w całości projektu, więc tam znowu to rysowanie komiksowe się spotkało z językiem. A obecnie marzę o zbudowaniu postaci, o której narracja prowadzona będzie w trzeciej osobie. I mam wrażenie, że to dopiero będzie fajna zabawa, gdzie te granice, kim się jest, tak, jako postać literacka, kim się jest naprawdę, można będzie już tak poprzesuwać, że nawet nie będzie potrzebne zadawanie już pytań wobec mnie, na ile jest autorki w autorce. Więc wydaje mi się, że to będzie kolejna dobra podróż. I też mam nadzieję, że zapiski wariatki w jakiś sposób otworzą ten następny rozdział.
Dużo dobrego ci życzę, zdrowia i kolejnych wystaw. Nie tylko w Warszawie. W Krakowie od czasu do czasu jednakowoż by się też coś zobaczyło. Zapiski wariatki. Aleksandra Młynarczyk-Gemza, autorka książki, pisarka i artystka wizualna. Książka ukazała się nakładem Znaku. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.